Dzień dobry. Witam wszystkich w pierwszym podcaście Bezdzietnika. Dzięki uprzejmości Radia DTR będziemy co jakiś czas spotykać się tu i mówić o ważnych dla osób bezdzietnych, ale nie tylko dla nich, sprawach. Z zaproszonymi gośćmi będę rozmawiać o prawach prokreacyjnych, o sytuacji osób niedzietnych w pracy, o presji pronatalistycznej, trendach społecznych. To wszystko przed nami. Dziś porozmawiamy o rzeczach bardzo intymnych, bo dziejących się w gabinecie ginekologicznym. Jest z nami ginekolog położnik, ekspert fundacji sexed.pl, pan Łukasz Ciastoń. Pan doktor prowadzi również popularny profil na Instagramie, dr Ciastoń, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od razu powiem, że zaprosić na łamy bezdzietnika ginekologa położnika wcale nie jest prosto. A przynajmniej nie było to proste 6 lat temu, gdy rozkręcałam bloga. Usłyszałam wtedy z ust lekarza, że jego misja zawodowa kłóci się z wydźwiękiem mojego bloga. Pan od razu przyjął zaproszenie. Czy nic tu panu się nie kłóciło?
Znaczy, trochę się dziwię temu, bo tak naprawdę moją misją jako lekarza czy ginekologa jest pomagać tak naprawdę każdej kobiecie bez względu na to, jakie decyzje swoje życiowe podejmuje, więc absolutnie nie kłóci się to z moją misją, wręcz przeciwnie, raczej idzie w zgodzie z tą misją, by właśnie pomagać każdej kobiecie, niezależnie od tego, czym się zajmuje, czy z jakiego pochodzi się środowiska, czy jaki ma światopogląd, więc tutaj absolutnie nie kłóci się to z żadną z moich misji, jeśli chodzi o bycie ginekologiem.
No to super. W takim razie zaczynamy. Mam nadzieję, że ma picia przy sobie, wygodnie siedzi, bo przed nami bardzo dużo pytań. Naszą rozmowę podzieliłam na 4 segmenty. Pomówimy o wizytach u ginekologa, o antykoncepcji, ciąży i sterylizacji antykoncepcyjnej. Zacznijmy od tego, co najbardziej interesuje moje obserwatorki, czyli od wizyt w gabinecie ginekologicznym. Bywają one dla kobiet bezdzietnych naprawdę nieprzyjemne. Moje czytelniczki często słyszą pytania o to, czy są w związku, czy planują ciążę, dlaczego nie chcą mieć dzieci i co na to ich partnerzy. Wyjaśnijmy, o jakie aspekty związane z prokreacją ginekolog musi zapytać pacjentkę podczas wywiadu lekarskiego, a jakie pytania naruszają granice prywatności kobiety i nie mają uzasadnienia medycznego.
No to tutaj te rzeczy, o których pani wspomniała, to przede wszystkim wywiad położniczy polega na tym, że zbieramy informacje o tym, czy pacjentka była w ciąży, jeżeli była, to ile razy w tej ciąży była, czy te wszystkie ciąże, w których pacjentka była, były ciążami donoszonymi, jeżeli były porody, to jak one przebiegały, jaką drogą przebiegały, czy to był poród siłami natury, czy to było cięcie cesarskie. O to musimy zapytać zawsze w gabinecie lekarskim i myślę, że do tych pytań kobiety, które już były kilka razy w gabinecie ginekologicznym, do tych pytań myślę, że one są przyzwyczajone. Tak samo możemy zapytać o ewentualne plany prokreacyjne pacjentki, czyli to pytanie jest uzasadnione, czy pacjentka planuje być w ciąży. I w zasadzie na tym pytaniu powinien się tutaj wywiad ginekologiczny zakończyć, czy jeżeli pacjentka powie, że nie planuje zajścia w ciążę, to pytania o to, dlaczego nie planuje zajścia w ciążę, albo co na to partner pacjentki, no te pytania już nie będą wnosiły żadnych istotnych informacji do wywiadu ginekologicznego.
A proszę mi powiedzieć to pytanie, czy pacjentka planuje zajść w ciążę, do czego jest potrzebne, żeby moje czytelniczki miały taki obraz, takie poczucie sensu, kiedy to pytanie pada i kiedy na nie odpowiadają?
No bo pacjentka, kiedy do nas trafia, to my nie wiemy, z jakim problemem, czy z czym do nas rzeczywiście się zgłasza. My nie wiemy, czy pacjentka właśnie chce być w ciąży, czy nie chce być w ciąży. Jeżeli na przykład pacjentka zgłosiłaby nam, że planuje zajście w ciążę w nieodległym czasie, no to wtedy możemy pacjentkę odpowiednio tutaj przygotować do tych planów prokreacyjnych, tak? Czyli możemy pacjentce zalecić, żeby już przed zajściem ciąży stosowała odpowiednią suplementację, żeby zadbała o styl życia, o prawidłową dietę, o ruch, aktywność fizyczną, czy wizytę u stomatologa, bo to też jest bardzo ważne w tych przygotowaniach. Więc uważam, że takie pytanie jest jak najbardziej zasadne i powinno ono się również w takim standardowym wywiadzie ginekologicznym pojawić, jeżeli pacjentka oczywiście trafia do nas pierwszy raz, no bo jeżeli widzimy pacjentkę już kolejny raz, no to nie będziemy znowu pytać o to samo.
To ja jeszcze tylko o jedną rzecz dopytam. Czy mógłby pan wyjaśnić, skąd w ogóle takie zainteresowanie naszym życiem rodzinnym wśród ginekologów właśnie? Wiem, że każe panu tłumaczyć się tutaj nie swoich grzechów, ale moje czytelniczki bardzo naciskały, żeby to pytanie zadać. Skąd to się bierze? Czy mógłby pan to wyjaśnić?
Trudno mi powiedzieć. No, myślę, że tak naprawdę nasza dziedzina medycyny jest dosyć specyficzna, tak? Dotyka bardzo intymnych, tak jak pani powiedziała na początku naszego wywiadu, bardzo intymnych sfer życia kobiety. I myślę, że to skupienie wokół tego tematu wynika z tego, że po prostu większość z nas na co dzień z tym tematem się styka, czyli stykamy się głównie z kobietami, które najczęściej albo są w ciąży, albo w tą ciążę planują zajść, albo są już po ciążach. Tak naprawdę temat kobiet, które nie planują zajścia w ciążę, tych pacjentek jest stosunkowo, no trzeba powiedzieć, mało. Ten odsetek jest mały w gabinecie ginekologicznym, więc myślę, że to z tego wynika ta nasza fiksacja, taka można powiedzieć, na temacie ciąży.
Czyli statystyka.
Trochę myślę, że tak.
Mhm. To jeszcze jedno pytanie od moich czytelniczek i to takie, które bardzo często się przewija i to właściwie przewija się już od 6 lat. Dlaczego ginekolodzy przepisują ciążę jako panaceum na wszystko? Na endometriozę, na kłopoty skórne, na obfite miesiączki, na PMS, bolesne stosunki, dolegliwości menopauzalne. To są przykłady, które wypisałam z wiadomości czytelniczek. Czy ciążę w ogóle można traktować jako receptę na jakąkolwiek dolegliwość?
To mnie zawsze krew zalewa, jak ja słyszę o ciąży jako panaceum na endometriozę, bo to jest choroba, w której się specjalizuję w diagnostyce i leczeniu tej choroby, więc tutaj no niestety cały czas jest powielany ten mit, że po ciąży pani przejdzie, tak, dolegliwości bólowe ustąpią po ciąży. Oczywiście u części pacjentek tak się rzeczywiście może wydarzyć i pewnie stąd ten mit się wziął, tak, że część pacjentek zaszła w ciążę, mając bolesne miesiączki na przykład, czy bolesne współżycie i po tej ciąży te dolegliwości ustąpiły. No i część pacjentek rzeczywiście takich będzie, ale nie będą to wszystkie pacjentki. Będzie część pacjentek takich, która zajdzie rzeczywiście w ciążę, chorując na przykład właśnie na endometriozę, zajdzie w ciążę i te dolegliwości tak naprawdę się po ciąży jeszcze bardziej nasilą albo pojawią się dopiero po ciąży, więc niestety ciąża w ogóle nie powinna być panaceum na jakąkolwiek chorobę. Ciąża to jest po prostu ciąża, tak? To jest etap w życiu większości kobiet, tak? No to tak jak mówiliśmy sobie o tej statystyce, bo jednak większość kobiet w tą ciążę zajdzie, ale jest to po prostu etap w życiu kobiety i nasze zadanie powinno się ograniczać do tego, żeby pacjentkę, jeżeli prowadzimy ciążę pacjentki, no to żeby przez tą ciążę prowadzić ją tak, żeby donosiła zdrowe dziecko. I to jest nasza misja, tak? I tyle. I jakby ciąża nie jest rozwiązaniem żadnej choroby. Żeby leczyć jakąkolwiek chorobę, no to trzeba ją przede wszystkim zdiagnozować, a jak ją już zdiagnozujemy, no to później leczymy w zależności od tego, jaką jednostkę chorobową tutaj mamy, ale na pewno nie leczymy ciążą żadnej choroby.
Tak, ciąża to nie lek. Tak jak pan powiedział, to etap w życiu kobiety, tutaj jeszcze warto dodać, ja dodam, że etap, na który sama kobieta musi się zdecydować bez żadnych nacisków i bez żadnego przymusu.
Oczywiście.
To jeszcze wrócę do ciąży jako leku, dlatego że rzeczywiście panuje takie przekonanie, że ciąża pomaga. To już teraz nie traktujmy jej jako lek, ale czy jako ginekolog może pan powiedzieć, czym ciąża mogłaby rzeczywiście pomóc, to znaczy jakie wywołuje pozytywne skutki dla samopoczucia czy dla zdrowia kobiety?
No z pewnością to, co powiedziałam już nawet przed chwilą, tak? Po ciąży rzeczywiście część dolegliwości związanych chociażby z endometriozą w trakcie ciąży czy po ciąży te dolegliwości mogą ustąpić, bo mówimy tutaj o dolegliwościach bólowych. Tak samo zmienia się trochę status hormonalny pacjentki w trakcie ciąży, więc rzeczywiście pacjentka może się trochę czuć lepiej w trakcie ciąży. Tak samo jeśli chodzi o pewne choroby autoimmunologiczne, tutaj też dolegliwości mogą się trochę na czas ciąży wyciszyć. I to w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć, chodzi o lecznicze, w cudzysłowie, oczywiście, tak, działanie ciąży.
To w takim razie jeszcze trochę powciągnę ten temat, bo moje czytelniczki zauważyły, że niektórzy ginekolodzy wprowadzają leczenie pewnych dolegliwości dopiero wtedy, gdy kobieta zamierza zajść w ciąży. Gdy nie ma takich planów, jej problemy bywają lekceważone. To jest odczucie moich obserwatorek. Chodzi m.in. o zespół policystycznych jajników, czy właśnie endometrioza, o której mówiliśmy. Czy kobieta, która nie chce mieć dzieci, może liczyć na medyczne wsparcie w takich sytuacjach, czy powinna liczyć na nie?
No oczywiście, że tak. To jakby obie te jednostki chorobowe, które pani tutaj wymieniła, obie z nich wiążą się, mogą się wiązać z problemem z zajściem w ciążę i oczywiście jeżeli do tych problemów u pacjentki dochodzi, no to my wdrażamy odpowiednie do jednostki chorobowej leczenie. Ale to nie jest wszystko. Ciąża, tutaj problemy z zajściem w ciąży to nie jest wszystko, bo w przypadku zespołu policystycznych jajników mamy też problemy z trądzikiem, mamy problemy z nieregularnym cyklem, z nadmiernym owłosieniem na ciele i te problemy też na co dzień doskwierają pacjentkom, więc tymi problemami też powinien się ginekolog, nad tymi problemami powinien się ginekolog pochylić i nimi się zająć, tak żeby pacjentce zwiększyć ten komfort życia, tak, nie tylko w momencie, kiedy planuje ona zajście w ciążę. Tak samo w przypadku pacjentek chorujących na endometriozę. Mamy dolegliwości bólowe przy współżyciu, czy dolegliwości bólowe najbardziej dominujące tutaj w trakcie miesiączek. Takie dolegliwości, które uniemożliwiają pacjentkom funkcjonowanie normalne, gdzie miesiączki pacjentki muszą zwalniać się z pracy, pacjentki nie funkcjonują w społeczeństwie prawidłowo, mogą się zdarzyć wymioty, nawet omdlenia w trakcie tych miesiączek, więc tutaj to wsparcie jest niezwykle ważne dla tych pacjentek w tym okresie i no i wymagają te pacjentki też odpowiedniej opieki, więc jeżeli pacjentka choruje na którąś z tych przypadłości, no to warto, żeby jednak zgłosiła się do ginekologa, który rzeczywiście się na tej chorobie zna i będzie w stanie ją poprowadzić.
A czy sądzi pan doktor, że warto byłoby podjąć jakieś kroki, by lekarze ginekolodzy nie koncentrowali się wyłącznie na prokreacji? Bo ja tutaj dostrzegam jednak pewien problem, taki powiedziałabym wręcz systemowy, że moje czytelniczki dość masowo do mnie się zgłaszają z taką pretensją, że są traktowane poważnie wyłącznie wtedy, kiedy planują ciążę, a jeżeli nie planują jej, to bywają właśnie lekceważone. Czy można było temu jakoś zaradzić? Pan jest nie tylko lekarzem, ale też jest działaczem społecznym, więc być może ma pan jakiś pomysł na to?
No, edukacja jest przede wszystkim kluczem, tak? Tylko myślę też, że trochę jest takie powiedzenie, czego ja się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. I takie odnoszę wrażenie, że będzie ciężej dotrzeć do starszego pokolenia, które już pewne nawyki nabrało, tak, niż do tego pokolenia młodszego.
I dla którego to często jest oczywiste.
Dla których dokładnie. To wszystko wydaje mi się, że w obecnych czasach jest już oczywiste. I oczywiście edukacja jest niezwykle ważna. I edukacja pacjentek przede wszystkim, też kobiet, tak? Bo jeżeli kobieta będzie świadoma tego, jakie przysługują jej prawa, czego może od ginekologa wymagać, tak jak chociażby ten nasz podcast tutaj, tak? Jeżeli my mówimy, rozmawiamy o tym, czego pacjentka, co pacjentce przysługuje, co nie do końca jest w porządku w gabinecie ginekologicznym, tak, no to pacjentka też będzie pewnie szukała opinii o lekarzu, który nie potraktuje jej w taki sposób, jak pani słuchaczki.
Jasne.
Tutaj zgłaszają.
Tak jest. A czy studia medyczne przygotowują w ogóle przyszłych lekarzy do rozmów o wyborach prokreacyjnych pacjentek? Do ich prowadzenia potrzeba nie tylko wiedzy medycznej, ale też taktu, szacunku, zdolności do zachowania własnych poglądów dla siebie. Czy uczył się pan, jak przeprowadzać takie rozmowy z pacjentkami?
Myślę, że ja się nie uczyłem. Nie kojarzę z moich zajęć, co prawda już to było jakiś czas temu, ale nie kojarzę takich zajęć, żeby były zajęcia na temat konkretnie planów prokreacyjnych i podejścia do tych planów prokreacyjnych i do rozmów na temat tych planów. Natomiast, tak jak mówię, myślę, że pewne rzeczy obecnie już są coraz bardziej normalne dla lekarzy, tak? I te plany prokreacyjne właśnie, to, że pacjentka może nie chcieć zajść w ciążę. Myślę, że powoli dla nas młodszych lekarzy, myślę, że jest oczywiste i nie wiem, czy do końca ta edukacja jest na ten temat na zajęciach, czy ja przyznam się szczerze, że prowadziłem swego czasu też zajęcia ze studentami, akurat to był temat onkologii ginekologicznej, więc tam nie rozmawialiśmy. To są też trudne rozmowy i też rozmawialiśmy o tym, jak z tymi pacjentkami rozmawiać. Uczyliśmy się tego, tak, jak do tych pacjentek podchodzić. Natomiast nie stricte na temat planów prokreacyjnych tam akurat nie rozmawialiśmy, bo nie była to tematyka na naszych zajęć. No ale myślę, że na pewno warto by było o tym pomyśleć, żeby taką tematykę też w zajęciach prowadzić.
Myślę, że tak, biorąc pod uwagę to, jak częsty to jest problem dla pacjentek, to jak są traktowane właśnie w gabinetach, to jak ich plany prokreacyjne są traktowane w gabinetach. Mam nadzieję, że słucha nas ktoś władny i weźmie sobie to do serca. Zakończmy ten rozdział taką dawką podstawowej wiedzy. Jak często kobieta, która nie chce mieć dzieci, powinna odwiedzać ginekologa? I po co? Czy tylko po środki antykoncepcyjne?
Raz do roku. Klasycznie. Aha. To bez względu na to, czy pacjentka planuje dzieci, czy nie planuje dzieci, zawsze raz do roku powinna się każda kobieta zgłosić do ginekologa, przede wszystkim po to, żeby wykonać cytologię, żeby wykonać USG, żeby wykonać też USG piersi, czyli żeby ta profilaktyka była zachowana, tak? Czyli ta raz do roku wizyta, nie tylko, bo jeżeli pacjentka potrzebuje antykoncepcji, no, też nie wszystkie pacjentki, które nie planują ciąży, tą antykoncepcję będą potrzebować, tak? Ale to nie znaczy, że ona do ginekologa nie ma się zgłosić, bo przede wszystkim zgłosić się ma po to, żeby tą profilaktykę tutaj zachować.
I jeszcze ostatnie pytanie. W tym segmencie. Moje czytelniczki niekiedy piszą, że nie wiedzą, czy są płodne, czy nie. Ja też powiem szczerze, że nie mam pojęcia, czy mogłam mieć dzieci. No teraz już nie mogę, bo to już nie ten czas. Natomiast nie wiem, jak to było w przeszłości. Nigdy tego nie sprawdziłam. Wyszłam z założenia, że nawet gdybym była niepłodna, to nie zrezygnowałabym z antykoncepcji. Co na to lekarz? Czy powinnyśmy jednak się zbadać i wiedzieć, czy niekoniecznie?
No i tutaj problem polega na tym, że my nie mamy takiej możliwości sprawdzenia, czy pacjentka jest płodna, czy nie jest płodna, jeszcze zanim ona te plany swoje prokreacyjne rozpocznie. Czyli my niepłodność stwierdzamy na podstawie tego, jeżeli pacjentka przez rok stara się o zajście w ciążę i nie zachodzi w tą ciążę, to wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, że pacjentka jest niepłodna. My nie mamy takich metod, które umożliwią nam zbadanie, nie wiem, badanie jakiejś krwi, czy badanie jakiejś USG, które nam powie, u tej pacjentki, ta pacjentka na pewno w ciąży nie zajdzie, a ta pacjentka na pewno w ciąży zajdzie. Takich metod nie ma, mamy jedynie badanie z krwi, tak zwane AMH, czyli tak zwana rezerwa jajnikowa, która może nam określić ewentualnie, czy pacjentka ma jeszcze dostępną pulę komórek jajników, komórek jajowych na przyszłość. Natomiast to nie powie nam, czy pacjentka jest płodna, czy nie jest płodna. Ewentualnie powie nam, czy pacjentka ma na przykład czas na to, żeby poczekać jeszcze z planami prokreacyjnymi na później, czy tego czasu już dużo nie ma. Ale to nie jest wskaźnik tutaj, bezpośrednio wskaźnik płodności.
Ale to też bardzo cenna, myślę, informacja, bo ja szczerze mówiąc akurat o tym nie wiedziałam, a też wśród moich czytelniczek bywają takie kobiety, które właśnie nie do końca jeszcze wiedzą, co chcą, więc to, czy mają jeszcze trochę czasu, czy nie, to na pewno jest bardzo, bardzo cenne.
To jest bardzo ważne, tak jak mówię, w jednostce chorobowej, którą ja się zajmuję, czyli endometriozie, bo u pacjentek tych, tak jak już sobie też wspomnieliśmy, te problemy z płodnością mogą być. I tu też bardzo ważne jest, żeby tą rezerwę jajnikową sobie czasem oznaczyć, żeby zobaczyć, czy ta pacjentka rzeczywiście ma czas na to, żeby czekać jeszcze z tą ciążą na później, czy ewentualnie właśnie tu możemy z pacjentką porozmawiać, jeżeli ona mówi nam, że chciałaby w tą ciążę zajść, ale może nie teraz jeszcze, no to wtedy ważne jest dla nas, żeby ją poinformować, tak, że to AMH jest na niezbyt wysokim poziomie i może być tak, że w przyszłości te problemy u pani się pojawią i może warto albo przyspieszyć te plany prokreacyjne, jeżeli pacjentka oczywiście ma taką możliwość, albo pomyśleć o zabezpieczeniu płodności czy mrożeniu komórek jajowych na przyszłość.
I to jest bardzo cenna informacja, natomiast na pewno nie jest w rolą lekarza mówić coś w stylu, no teraz pani nie chce, a za 10 lat będzie pani siedziała z płaczem w moim gabinecie. Ja sama coś takiego usłyszałam, trochę mnie zmroziło.
To forma komunikacji oczywiście jest niezwykle ważna i no, ja mówię ze swojej perspektywy, jak to wygląda u mnie w gabinecie, tak? I ja pacjentkę zawsze staram się gdzieś tam podpytać o to, jakie te plany prokreacyjne u niej są. Jeżeli pacjentka jasno i klarownie mówi mi, że ona tych planów prokreacyjnych nie ma i absolutnie nigdy w życiu nie chce mieć, no to mówię, w tym momencie kończę wywiad. Najczęściej zapytam jeszcze, czy potrzebuje jakiejś antykoncepcji, czy nie. I to mi wystarczy, tak? Więcej informacji od tej pacjentki nie potrzebuję.
I super, i w tej chwili przechodzimy płynnie do antykoncepcji właśnie, bo dla osób, które nie chcą mieć dzieci, to kluczowa sprawa często. Jak powinna wyglądać procedura doboru najlepszych dla pacjentki środków antykoncepcyjnych? O co powinien lekarz zapytać, na jakie badania skierować i co w trakcie tej procedury powinno zaniepokoić pacjentkę, jeżeli coś może rzeczywiście zaniepokoić?
Jeśli chodzi o to, jak powinna wyglądać procedura, to przede wszystkim najważniejszy jest tutaj wywiad. Wywiad z pacjentką i potrzeby pacjentki, tak? Czyli pytamy o to, na jak długo pacjentka potrzebuje tą antykoncepcję, czy potrzebuje takiej antykoncepcji, czy ma na przykład problemy z pamiętaniem o tym, żeby regularnie przyjmować leki, tak? Bo może powiedzmy sobie, jakie mamy takie najczęstsze metody antykoncepcji tej hormonalnej, którą możemy zapisać kobietom. To są przede wszystkim tabletki antykoncepcyjne dwu- i jednoskładnikowe, plastry, krążki, mamy też wkładki i implant antykoncepcyjny, są też jeszcze zastrzyki antykoncepcyjne hormonalne jednoskładnikowe. I to są te główne metody najczęściej stosowane u kobiet. I teraz tak, no właśnie musimy podpytać pacjentki o to, czy ona potrzebuje bardziej czegoś na dłużej, czy generalnie potrzebuje na chwilę tej antykoncepcji, czy ma jakieś choroby współistniejące, bo trzeba mieć na uwadze też to, że antykoncepcja hormonalna, ta dwuskładnikowa, może zwiększać też ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej, więc tutaj jeżeli pacjentka ma jakieś czynniki ryzyka tej choroby zakrzepowo-zatorowej lub na przykład miała w wywiadzie tą chorobę, no to tutaj te metody dwuskładnikowe będą u niej raczej przeciwwskazane, będziemy raczej dążyć do tych metod jednoskładnikowych. I kolejna rzecz to właśnie ten czas stosowania antykoncepcji, bo jeżeli pacjentka potrzebuje antykoncepcji na dłużej, tak jak właśnie pacjentki na przykład, które nie planują nigdy w życiu ciąży, będą pewnie chciały taką metodę bardziej długoterminową, wtedy możemy zaproponować jej właśnie wkładkę antykoncepcyjną, która działa od 5 do 8 lat, w zależności od tego, którą wkładkę się wybierze dla pacjentki. Tak samo implant antykoncepcyjny, który będzie działał 3 lata. I to są te takie metody bardziej długoterminowe. Warto też zapytać pacjentki, czy nie ma jakichś dodatkowych dolegliwości czy chorób, takich jak na przykład to, co wspomnieliśmy sobie wcześniej, zespół policystycznych jajników, tak? Bo jeżeli pacjentka ma dolegliwości typu właśnie nadmierne owłosienie na ciele, czy problem z wypadaniem włosów, no to tutaj wkładka akurat na te problemy nam nie pomoże, tak? Ale będzie mogła pomóc na przykład tabletka antykoncepcyjna ze składnikiem, który będzie miał działanie antyandrogenne, czyli ten poziom takich hormonów tak zwanych męskich będzie nam trochę obniżać i dzięki temu też zmniejszy nam się trącik, czy wypadanie włosów, czy to owłosienie nadmierne, więc dla tej pacjentki na przykład bardziej będzie wskazana tabletka antykoncepcyjna, jeżeli oczywiście do tych tabletek nie będzie miała przeciwwskazań innych. I to myślę, że są takie najbardziej istotne informacje, które trzeba by było z tego wywiadu uzyskać i na tej podstawie głównie tutaj się dla pacjentek tą metodę antykoncepcji dobiera.
Czyli na jakieś tam badania, oznaczenia, nie wiem, poziomu hormonów czy nie wiem, czegokolwiek, to już nie trzeba wysyłać. Wystarczy po prostu solidny, rzetelny wywiad lekarski, tak?
Dokładnie tak. No oczywiście badanie ginekologiczne, czyli cytologię pacjentka też musi mieć wykonaną, USG musi mieć wykonane. Do pacjentki czasem się rzeczywiście pytają o to, czy muszą mieć jakieś hormony wykonywane przed włączeniem antykoncepcji. Nie ma takiej konieczności, żeby oznaczać pacjentce hormony do samego włączenia antykoncepcji. Można sobie zbadać ewentualnie poziom prób wątrobowych czy układ krzepnięcia. To też nie jest obowiązkowe, ale dla pacjentek, które będą się w ten sposób czuły bezpiecznie, można sobie jeszcze te parametry tutaj monitorować. Co jeszcze jest ważne, to mierzenie ciśnienia, tak? Bo przy antykoncepcji tej dwuskładnikowej to ciśnienie może rosnąć. To są takie dodatkowe badania, które warto by było zrobić.
A proszę mi powiedzieć, bo to jest jedno z pytań od mojej czytelniczki, od moich czytelniczek. Mhm. Czy naprawdę nie wynaleziono do tej pory skutecznego, jeżeli nie wynaleziono, skutecznego i nieobciążającego sposobu na pozbycie się krwawienia u kobiet, które nie chcą zachodzić w ciąży? Bo tabletki czy wkładki, no to jest zawsze loteria, czasami to krwawienie jest, czasami nie. Natomiast wiem, że dla wielu bezdzietnych kobiet to krwawienie jest bardzo uciążliwe, no nie jest im potrzebne, mówiąc tak dość brutalnie. I zastanawiałem się, jak się tego bezpiecznie pozbyć.
Przede wszystkim zdiagnozować, co jest przyczyną tych krwawień obfitych, tak? Bo rozumiem, że
znaczy,
tutaj
tutaj chodzi o to, że w ogóle krwawienie, kobiety bezdzietne nie chcą mieć miesiączki.
Miesiączki, w ten sposób, dobra.
Tak.
W takim razie, no niestety innych metod niż metody hormonalne nie ma do tego, żeby tą miesiączkę wyłączyć, no bo miesiączka wynika z działania układu hormonalnego u kobiety. No niestety tak jest natura stworzona, tak? Mamy oszpon z góry, przysadka jajni, która odpowiada za to, że cykl u kobiety występuje i mamy najpierw endometrium, które przygotowuje się do tego, żeby komórkę jajową zapłodnioną przyjąć, tak żeby doszło do implantacji. Jeżeli tej implantacji nie mamy, no to wtedy endometrium nam się złuszcza, mamy miesiączkę i jest to krwawienie. No niestety, no nie ma innej metody jak zablokowanie układu hormonalnego do tego, żeby tą miesiączkę zatrzymać, więc miesiączka wynika z działania hormonów u kobiety, więc żeby temu działaniu hormonów zapobiec, no musimy podać inne leczenie hormonalne.
A ograniczyć, czyli po prostu antykoncepcję, można co najwyżej ograniczyć krwawienie miesięczne, no ale zawsze coś może się pojawić, bo sama z doświadczenia wiem.
Nie, jakby, bo właśnie, no bo mamy metody antykoncepcji w tabletkach, które zawierają oczywiście te tabletki placebo i czy w ogóle robi się przerwę tutaj na to krwawienie, ale też musimy sobie powiedzieć, że nie musimy tej przerwy robić, tak? My wiemy już dzisiaj, że ta przerwa kobietom nie jest do niczego potrzebna, tak? To było wymyślone kilkadziesiąt lat temu, kiedy wynajdywano w ogóle antykoncepcję hormonalną i tutaj było to wymyślone po to, żeby trochę przekonać kobiety do tego, że to jest takie naturalne, trochę żeby przekonać też Kościół do tego, że to jest taka metoda naturalna i że te miesiączki rzeczywiście występują. No ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to krwawienie, które występuje z odstawienia tych tabletek, czyli to krwawienie, które występuje w trakcie tych 7 dni czy 4 dni, bo różne są systemy, to krwawienie, które występuje w trakcie przerwy od przyjmowania hormonów, nie jest naturalną miesiączką. Tak? My nie mamy, kobiety nie mają wtedy miesiączki, tylko mają krwawienie z odstawienia hormonów i tego tak naprawdę no, nie trzeba robić. Ja swoim pacjentom zawsze tłumaczę, że jeżeli pani chce, może pani przyjmować po prostu tabletki antykoncepcyjne ciągiem, czyli bez tych przerw na krwawienie i wtedy nie będzie miała pani po prostu tych krwawień. Trzeba tylko zaznaczyć, że przy takim systemie przyjmowania mogą się czasem pojawić takie nieregularne plamienia, ale to nie też nie u każdej kobiety różnie to wygląda. Także no nie jest tak, że pacjentka musi krwawić co miesiąc. Są metody, no ale tak jak bo pytanie było o to, czy mamy tylko metody hormonalne? No mamy tylko metody hormonalne.
To jeszcze przy okazji antykoncepcji zapytam, skąd u lekarzy taki opór przed zakładaniem wkładek wewnątrzmacicznych kobietom, które nigdy nie rodziły? Z tym też się do mnie zgłaszają bardzo często moje obserwatorki.
No myślę, że wynika to z tego, że wkładki pierwotnie były stworzone dla kobiet, które już były po porodach, tak? No później już z czasem zaczęło się przyjmować, że rzeczywiście u nierudek tą wkładkę też można założyć i zastosować, no ale pierwotnie to była to metoda dla pacjentek, które były już po porodach. Przede wszystkim to założenie wkładki antykoncepcyjnej u pacjentki, która rodziła, jest po prostu
łatwiejsze,
mniej dyskomfortu czy mniej bólu sprawia pacjentce, która nie rodziła. No to też często są takie dyskusje na temat tego, czy założenie wkładki boli, czy nie boli. Ja z reguły jednak zakładam wkładki antykoncepcyjne pacjentkom, które nie rodziły w znieczuleniu ogólnym, bo uważam, że no, z doświadczenia wiem, że pacjentki, które nawet się decydowały na to założenie bez znieczulenia, te dolegliwości u nich się pojawiały i dlatego też no, ja decyduję się jednak na znieczulenie ogólne przy założeniu wkładki u pacjentek, które nie rodziły. Natomiast no, myślę, że to z tego wynika, że po prostu pierwotnie wkładki były jednak dla pacjentek, które były po porodach i że to no, jednak po porodach to założenie wkładki jest łatwiejsze. Tak?
Czyli po raz kolejny dochodzimy do tego, że jednak jakby przeszłości, historia trochę wpływa na tą naszą współczesność i w, no i nie chcę powiedzieć, ogranicza rozwój, no bo my się i tak rozwijamy. Już tak jak pan mówi, wiele rzeczy odeszło do przeszłości, z wieloma rzeczami eksperymentujemy, czy wręcz mamy już je opatentowane, ale jeszcze te stare takie przekazy cały czas pracują i funkcjonują. W środowisku lekarzy właśnie.
Oczywiście, no medycyna się cały czas zmienia i tą wiedzę trzeba aktualizować na bieżąco. Jeżeli załóżmy, ja nauczyłem się czegoś 5 lat temu i tą samą wiedzę będę stosował za 40 lat, no to myślę, że medycyna czy ginekologia w ogóle zmieni się bardzo przez te 40 lat i trzeba mieć na uwadze to, że ta medycyna cały czas będzie się zmieniać. I tak jak pani mówi, no dokładnie. Część rzeczy potrzebuje czasu do tego, żeby przyjęło się czy to w środowisku pacjenckim, czy w środowisku lekarskim. No to wymaga rzeczywiście czasu i edukacji.
A proszę mi powiedzieć, czy środki antykoncepcyjne mogą sprawić, że kobieta w przyszłości będzie miała kłopot z zajściem w ciąży, bo taki mit ja przynajmniej ze swojego życia dorosłego pamiętam, straszono mnie tym, więc spróbujmy się z tym zmierzyć.
Nie, absolutnie. To jest mit, nie powoduje antykoncepcja w żadnej formie, nie powoduje problemów z zajściem w ciąży. Przykładowo dla wkładki antykoncepcyjnej ta płodność wraca najczęściej już po miesiącu, czyli pacjentka nawet jeżeli na przykład jej plany się zmieniły tutaj koncepcyjne, to pacjentka, jeżeli ma założoną wkładkę, ona, tak jak mówiliśmy, może działać od 5 do 8 lat, ale jeżeli w trakcie stosowania tej wkładki pacjentce zmienią się plany i jednak będzie chciała w ciąży zajść, to w każdym momencie można tą wkładkę usunąć i po miesiącu ta płodność wraca do tej oczywiście, która była przed ciążą, przed założeniem wkładki, więc tutaj no, jeżeli wcześniej byłyby jakieś problemy, no to jakby wkładka nie rozwiąże oczywiście problemu tutaj, jasne, tak? Natomiast jeśli chodzi o tabletki, może stąd wziął się ten mit, że mogą, czy antykoncepcja może powodować problemy z zajściem w ciążę, bo tu akurat ten cykl naturalny może wracać nawet do roku po odstawieniu antykoncepcji, więc rzeczywiście część pacjentek jest takich, która ten cykl wróci już, czy ta płodność wróci już w zasadzie od razu po miesiącu od odstawienia antykoncepcji, ale mogą być też część, może być taki pacjentek, które przez 6, nawet do 12 miesięcy mogą mieć problem z tym przywróceniem naturalnego cyklu, więc myślę, że to może stąd wynikał tutaj ten mit na temat problemu z płodnością, ale generalnie sumarycznie, statystycznie, no znowu wracamy tutaj do tej statystyki, stosowanie antykoncepcji nie powoduje niepłodności u kobiet.
No to w takim razie jeszcze ostatnie pytanie na temat antykoncepcji. Czy lekarz może odmówić wystawienia recepty na środki antykoncepcyjne? Jeśli tak, to w jakiej sytuacji i co pacjentka może z tym zrobić?
No może niestety odmówić. Cały czas funkcjonuje coś takiego jak klauzula sumienia. Oczywiście przede wszystkim może lekarz odmówić, jeżeli pacjentka ma przeciwwskazania do tego, żeby jakąś metodę antykoncepcji stosować. Tak? No, jest to myślę, że oczywiste, jeżeli pacjentka ma przeciwwskazania do stosowania danej metody antykoncepcji, no to nie będziemy tej metody pacjentce rozpisywać. Tu mówimy właśnie chociażby o... Dokładnie, mówimy tu chociażby o tych problemach zakrzepowych, o których już wspominaliśmy, to wtedy też będziemy, tak jak pani wspomniała, będziemy szukać innej, na przykład wkładki antykoncepcyjnej, która tego ryzyka nam zwiększać nie będzie. Natomiast no, niestety lekarz też może, znaczy niestety, z mojej perspektywy niestety, z perspektywy pacjentek pewnie też niestety, no ale jest część lekarzy, która ma jakieś swoje przekonania, głównie tutaj mówimy o tych przekonaniach katolickich i tą klauzulę sumienia będą stosować, tak, i będą odmawiać podania danej metody antykoncepcji i No tutaj, co może pacjentka w tym momencie zrobić? No powinna się udać po prostu do innego lekarza, który tą antykoncepcję będzie wypisywał. Zresztą teoretycznie ten lekarz, który tej antykoncepcji nie wypisuje, powinien podać nam kontakt do osoby, czy, tak, czy jak, gdzie może pacjentka się udać, żeby tą metodę antykoncepcji uzyskać. Tak? Tutaj też... Nie mam doświadczenia, ja mówię tak, jak mówię. Wszystko, co mówię, to mówię ze swojej perspektywy trochę, więc jasne, nie jestem w stanie się tutaj wypowiedzieć na temat tej perspektywy pacjenckiej. To pani pewnie będzie tutaj właśnie więcej, że mogła nam tutaj powiedzieć na ten temat. Natomiast no, ja mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy tutaj ginekologicznej. Też musimy mieć świadomość tego, bo to wzbudza dosyć spore kontrowersje. Też jak działa wkładka antykoncepcyjna. Wkładka antykoncepcyjna, jednym z mechanizmów działania jest między innymi uniemożliwienie zagnieżdżenia się zaradka. Tak? Dla części osób ciąża czy człowiek istnieje wtedy, kiedy dojdzie do zapłodnienia. Tak? No i teoretycznie dla części osób to, że jest wkładka, która uniemożliwia zagnieżdżenie zarodka, jest jakąś formą tutaj, jak to określić, no, aborcji, tak? Tak. Bo uznają oni to, że ten zarodek już powstał, za to, że to już jest ciąża.
No tak, wiemy, że generalnie koncepcja miała olbrzymie problemy wtedy, kiedy się rodziła, miała olbrzymie problemy z przebiciem się przez te właśnie katolickie i takie bardzo konserwatywne przekonania. I tutaj jest to takie trochę pokłosie tego. Cały czas jeszcze z tym trochę musimy się zmagać. Na szczęście tych metod antykoncepcyjnych jest tak dużo, że w tej chwili, gdy w zasadzie kobiety mają no, bardzo szeroki dostęp do antykoncepcji, choć niestety kobiety, które mają jakby to powiedzieć, są mniej zasobne, to miewają problemy, bo środki antykoncepcyjne są drogie. Czy w ogóle jest jakaś w Polsce jakiekolwiek forma refundacji antykoncepcji? Tak, szukając materiałów właśnie, znalazłam, że generalnie jest nierefundowana, ale jest pewna jakby furteczka.
Jest pewna furteczka, część tabletek antykoncepcyjnych jest refundowana, to jest refundacja na 30%. No i wtedy te tabletki, akurat ten rodzaj tabletek i tak już z założenia jest bardzo tani, więc tam jak jeszcze dołożymy tą refundację 30%, to w zasadzie za miesięczną taką kurację to wychodzi kilka złotych, więc to już myślę, że są bardzo dostępne dla większości kobiet metody antykoncepcji. No to jest w zasadzie taka jedyna refundowana metoda wśród tych wszystkich metod antykoncepcji.
Jeżeli chodzi o jej, nie wiem, skuteczność, jakość, są tutaj jakieś zastrzeżenia, czy po prostu to jest w porządku? Nie.
Jest to jedna z takich starszych metod antykoncepcji, ale one są skuteczne tak samo jak te wszystkie tabletki antykoncepcyjne nowej generacji, więc tutaj skuteczność tych tabletek jest taka sama jak dla wszystkich pozostałych.
Okej, no to super. To już mamy za sobą drugi blok pytań i przechodzimy tutaj płynnie do trzeciego, nie wiem czy płynnie czy nie, do trzeciego. Tym razem będziemy rozmawiać o ciąży. Ciąża bywa zalecana przez wielu lekarzy jako remedium na wszystko, o tym rozmawialiśmy, ale ciąża i poród też wiążą się z ryzykiem zdrowotnym. Ponieważ jesteśmy na bezdzietniku, chciałabym spojrzeć na ten stan trochę krytycznym okiem. To znaczy chciałabym od pana doktora dowiedzieć się, jakie skutki uboczne ma ciąża i poród, jak mogą odbić się na organizmie kobiety, bo doskonale wiemy, że nie tylko pozytywnie się odbijają.
Ja nie będę aż tak krytycznym okiem patrzył, bo nie chcę kobiet też, które chciałyby zajść w ciążę, nie chcę ich straszyć, bo no, jakby musimy być świadomi, że rzeczywiście pewne konsekwencje porodu mogą się pojawić, ale one nie pojawiają się bardzo często. Tak? I my mówimy tutaj głównie o zmianie trochę funkcji czy budowy narządu płodnego, tak? Czyli poród naturalny może spowodować to, że pojawia się w przyszłości, czyli kilka porodów, czy porody dużych dzieci mogą spowodować to, że pojawią się problemy w przyszłości z obniżeniem narządu rodnego, czy wypadaniem narządu rodnego, albo na przykład z nietrzymaniem moczu. Najczęściej jest to wysiłkowe nietrzymanie moczu. To są problemy, które najczęściej pojawiają się tak 10-20 lat po porodzie dopiero. Natomiast też są konsekwencje trochę szybsze, trochę wcześniejsze, czyli na przykład jeżeli pacjentka miała konieczność wykonania nacięcia krocza w trakcie porodu, to też ta blizna po nacięciu krocza może trochę pacjentkę pociągać, czy przy współżyciu, czy generalnie na co dzień może ta blizna trochę ciągnąć, może być bolesna. Może być też tak zwany zespół wiotki pochwy, czyli te ściany po porodzie, one przez rok po porodzie mogą być trochę luźniejsze. Ta pochwa dopiero się przez rok może nawet obkurczyć do tego stanu sprzed ciąży. To są takie, myślę, najczęstsze rzeczy powikłania, w cudzysłowie możemy powiedzieć, porodu, które mogą się wydarzyć. Oczywiście, jeżeli mamy cięcie cesarskie, bo to jest druga forma porodu, jeżeli mamy cięcie cesarskie, no to najczęściej pacjentki mogą narzekać na dolegliwości bólowe ze strony blizny po cięciu cesarskim, tak? Ale mamy też metody, którymi możemy sobie tutaj radzić z tymi dolegliwościami, jak na przykład fizjoterapia uroginekologiczna, która jest taką fajną, nową gałęzią właśnie medycyny, czy nową gałęzią tutaj ginekologii. I te fizjoterapeutki uroginekologiczne naprawdę z dziewczynami działają cuda. Mamy też ginekologię tak zwaną regeneracyjną, czy estetyczną, różnie to też nazywamy, więc tutaj takie metody, jak sobie z tymi wszystkimi, w cudzysłowie, jak powiedziałem, powikłaniami ciąży możemy, czy porodu, możemy sobie tutaj poradzić.
A sama ciąża, bo gdzieś tam w materiałach też znalazłam rozmaite informacje o tym, że zwiększa jednak ryzyko, nie wiem, zachorowania na cukrzycę, czy jest coś takiego jak rzucawka. I teraz pytanie właśnie, czy to jest częste, czy raczej bardzo rzadkie?
No częste na pewno to nie jest. Cukrzyca, mówimy o cukrzycy ciążowej pewnie.
Tak, tak.
To rzeczywiście może się pojawić, natomiast nie jest to częste zjawisko. Z pewnością coraz częstsze, bo ten odsetek będzie nam tutaj wzrastać. Natomiast
dlaczego nie jest będzie wzrastać?
No, jest wiele czynników, jak chociażby czynniki środowiskowe tutaj, tak, i rosnący wskaźnik otyłości wśród pacjentek, więc tutaj rzeczywiście tej cukrzycy możemy mieć trochę więcej, ale to nie jest na tyle duży odsetek, żebyśmy jakby w pierwszej kolejności o tym, o czym myślimy, to o tym, że pacjentka w ciąży będzie miała cukrzycę. To absolutnie tak nie działa. Jeżeli ma jakieś czynniki ryzyka już wcześniej, właśnie nadciśnienie czy otyłość, to tutaj rzeczywiście do tej cukrzycy możemy dojść. Natomiast no, większość tych pacjentek w ciąży jednak cukrzycy mieć nie będzie, ale oczywiście musimy na to mieć baczną uwagę w trakcie ciąży i badania odpowiednie, czy w pierwszym, czy drugim trymestrze wykonywać. Jeśli chodzi o rzucawkę, no tutaj to też nie jest częste schorzenie, ale oczywiście rzucawkę najczęściej, jeżeli już, to dochodzi do stanu przedrzucawkowego, tak zwanego teraz. Rzucawka już w obecnych czasach jest bardzo rzadka. Praktycznie nie występuje. Najczęściej mamy do czynienia właśnie ze stanem przedrzucawkowym tak zwanym. Natomiast no, nie jest to też częste schorzenie.
Ja z jednej strony oczywiście nie chciałabym kobiety straszyć. To absolutnie nie jest moją intencją. Z drugiej strony wychodzę z założenia, że jeżeli kobieta ma świadomie podejmować decyzję o tym, czy być w ciąży, czy nie, a ma jakieś wątpliwości, to jednak dobrze wiedzieć właśnie, na co się naraża. Więc proszę powiedzieć może, czy istnieją jakieś przeciwwskazania do zachodzenia w ciąży. Kiedy ze zdrowotnego punktu widzenia należałoby raczej powstrzymać się przed planowaniem dzieci, ewentualnie wykonać jakieś dodatkowe badania czy jakieś dodatkowe starania o to, żeby zabezpieczyć się przed skutkami skutkami ubocznymi ciąży. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale tak powiem.
Czyli może chorobami współistniejącymi w ciąży, może tak byśmy powiedzieli. Generalnie mało jest takich chorób, czy schorzeń, które powodują, że to ryzyko jest większe w ciąży i należałoby tych planów prokreacyjnych zaprzestać. To są naprawdę bardzo rzadkie sytuacje typu jakaś ciężka schyłkowa niewydolność krążenia czy nadciśnienie płucne, ale to są choroby, które w populacji występują bardzo rzadko, czy ta niewydolność krążenia w populacji młodych kobiet w wieku rozrodczym, ona występuje bardzo rzadko, więc tak, żeby bezpośrednio przeciwwskazania do zajścia w ciąży były, no to tutaj tych chorób nie ma dużo. Oczywiście leki, które są stosowane przez pacjentkę, mogą być pewnym przeciwwskazaniem do zajścia w ciąży, na przykład bardzo częstym, tu akurat dosyć częstym schorzeniem jest trądzik leczony przez retinoidy, tak? Tutaj rzeczywiście pacjentka powinna być zabezpieczona przed zajściem w ciąży, czyli powinna stosować jakąś metodę antykoncepcji, skuteczną metodę antykoncepcji, żeby w tą ciążę w trakcie stosowania terapii dermatologicznej nie zaszła. Więc to rzeczywiście jest takie dodatkowe tutaj przeciwwskazanie do zajścia w ciąży, ale tych przeciwwskazań takich bezpośrednich jest stosunkowo mało. Są oczywiście różne choroby krążenia, czy na przykład cukrzyca przewlekła u pacjentki, podczas których musimy taką większą czujność w ciąży nad pacjentką zachować, ale to nie znaczy, że ta pacjentka w tą ciążę zajść nie może i nie ma szans na to zajście w ciążę. Tę pacjentkę po prostu musimy bardziej dokładnie nadzorować.
To jeszcze teraz odniosę się do dwóch mitów. Jestem ciekawa, co pan doktor na to powie. Czytałam gdzieś, że ciąża postarza organizm kobiety. Czy to prawda?
Nie słyszałam, szczerze powiem, tego mitu. No nie zgadzam się z tym. Ciąża raczej, jeżeli już, to myślę, że mogłaby trochę taką młodość przedłużyć, bo tam ze względu na bardzo wysokie stężenie hormonów, które krążą we krwi matki, przyszłej matki, rzeczywiście tą młodość mogłyby raczej trochę przedłużyć. Być może samo wychowywanie dzieci mogłoby trochę ewentualnie postarzyć, tak myślę, tak bym szybciej powiedział, bo to rzeczywiście jest ciężka praca, no tak. I wstawanie po nocach, właściwie 24 godziny na dobę opieka nad dzieckiem, to myślę, że bardziej mogłoby wpłynąć na gorszą zdolność do regeneracji organizmu niż sama ciąża.
I jeszcze ostatnia rzecz, czy brak ciąży może negatywnie odbić się na naszym kobiecym zdrowiu, bo z czymś takim się spotkałam, czy niezachodzenie w ciąży czymś grozi?
Generalnie jest coś takiego w onkologii, jak im więcej ciąż, tym ryzyko zachorowania na pewne nowotwory jest rzadsze, więc teoretycznie ciąża troszkę to ryzyko na przykład zachorowania na raka jajnika czy zachorowania na raka endometrium może rzeczywiście zmniejszyć. Aczkolwiek to myślę, że nie jest na tyle duży odsetek, w którym zmniejsza ta ciąża to ryzyko, że moglibyśmy to potraktować jako zalecenie dla pacjentki, że powinna pani zajść w ciążę, żeby miała pani niższe ryzyko zachorowania na dany nowotwór. To po prostu statystycznie tak wyszło, że pacjentki, które w ciąży zachodziły, to ryzyko miały niższe, ale to nie jest na tyle niższe ryzyko, myślę, żeby można było pacjentce świadomie zalecić ciążę jako profilaktykę onkologiczną.
To może ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o ciążę, a właściwie o walkę z niepłodnością. Bo tutaj sytuacja trochę się komplikuje i z tego co wiem, to jednak kobiety, które podejmują taką walkę z niepłodnością, głównie jeżeli chodzi o metodę in vitro, no to w pewnym stopniu jednak ryzykują swoim zdrowiem, samopoczuciem. I o tym chciałabym powiedzieć, bo to też jest ważne, czy wybrać walkę, czy na przykład przejść na stronę Child Free, prawda? Jesteśmy na bezdzietniku, więc takie dylematy tutaj się pojawiają.
No to ja nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie, bo ja uważam to, co powiedzieliśmy sobie już na początku, że decyzja należy do kobiety i oczywiście kobieta musi mieć świadomość tego, że to leczenie hormonalne, chociażby w przygotowaniu do procedury in vitro czy w stymulacji owulacji, jest leczeniem hormonalnym, tak jak powiedzieliśmy, więc może się wiązać z pewnymi działaniami niepożądanymi. Natomiast żeby te działania niepożądane traktować jako argument dla kobiet, żeby przeszły na bezdzietność.
To nie taki wydźwięk mojego pytania miał być. Nie, tutaj nie chodzi tylko o taką realną wiedzę po prostu, z czym będę się mierzyć i czy jestem w stanie podjąć takie wyzwanie.
No, oczywiście to mogą być jakieś wahania nastroju, mogą być uderzenia gorąca, nawet w zależności od tego, jakie leki stosujemy tutaj u pacjentki.
Ostatni temat, sterylizacja antykoncepcyjna. Ostatnio poruszył go nawet, to ważny temat, bo ostatnio poruszył go nawet marszałek senior Marek Sawicki, który kazał wysterylizować się ministrze Katarzynie Kotuli. Dowiódł w ten sposób, że nie ma pojęcia o polskim prawie, przynajmniej w tym zakresie, bo w Polsce sterylizacja na życzenie jest niemożliwa. To znaczy jest niemożliwa dla kobiety, mężczyźni jak najbardziej mogą. Dlaczego tak się dzieje? Czy ma to jakiekolwiek uzasadnienie medyczne?
Ja szczerze powiem, nie słyszałem o tej historii, ale po tym wywiadzie na pewno sobie to obejrzę. Dlaczego to jest niemożliwe? W sumie ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo teoretycznie oba zabiegi, czy sterylizacja mężczyzn, czy kobiet, w teorii są odwracalne. U 40% pacjentek ta sterylizacja może być odwracalna. Tutaj niestety polskie prawo jest trochę, moim zdaniem, w mojej opinii, trochę wadliwe, bo nie jest napisane wprost, co można, a czego nie można, tak? I uważam, że dobrym rozwiązaniem w polskim prawie byłoby po prostu napisanie, jeżeli pacjentka wyraża taką chęć na sterylizację, to uważam, że pacjentka ma do tego prawo. Natomiast no niestety obecna interpretacja prawa no nie pozwala nam jasno podjąć pewne procedury, tak? I ta sterylizacja kobiet nie jest obecnie wykonywana w Polsce. Można to wykonać w wielu krajach za granicą, natomiast w Polsce tak niestety jest. Nie jest to, jest to uznawane jako procedura nielegalna. Tak jak mówię, musiałoby być pewne ustawodawstwo, które dałoby nam możliwości do tego, żeby tą sterylizację wykonywać. No niestety, to co też już tutaj w tym wywiadzie wspomniałem, ginekologia to jest bardzo specyficzna działka medycyny i dotykamy bardzo takich wrażliwych tematów, głośny w ostatnich latach, bardzo głośny temat aborcji chociażby, tak? I my musimy działać w zakresie prawa. Tak wygląda to, jak wygląda, no to niestety ta sterylizacja u kobiet w Polsce no nie będzie wykonywana, chyba że będzie wykonywana ze względów medycznych, jeżeli to by była u pacjentki przeciwwskazanie, tak? No to wtedy rzeczywiście ratujemy jakby życie tutaj pacjentki, tak?
I właśnie o to chciałam zapytać. Czy jakiekolwiek zabiegi sterylizacyjne podyktowane względami zdrowotnymi u nas się wykonuje i czy z nimi jest też taki kłopot, jak na przykład kłopotem jest wyegzekwowanie aborcji?
Myślę, że tak. Myślę, że kłopot jest. Ja szczerze powiem, się nie spotkałem jeszcze z takim przypadkiem sterylizacji ze względów medycznych, zdrowotnych. Nie widziałem jeszcze takiego przypadku takiej kobiety. Trudno mi powiedzieć, jak rzeczywiście jest z dostępnością do tego. No, mówię, myślę, że tutaj byłoby potrzebne rzeczywiście takie konkretne, jasne ustawodawstwo, które by nam, jasne prawo, które by nam powiedziało, co możemy w danej sytuacji zrobić, a czego w danej sytuacji nie możemy zrobić. Tylko niestety wszystkie takie zmiany w prawie dotyczące właśnie tej strefy, jak wiemy, budzą ogromne emocje. I myślę, że pewne zmiany dojdą, to jeszcze trochę czasu to zajmie.
Tak, dokładnie. No stąd właśnie to spięcie na linii Marek Sawicki i ministra Katarzyna Kotula. Ale w takim razie jeszcze bym dopytała, bo ja nie wiem też, panie doktorze, czy mogę o to pana pytać, bo wiem, że jeżeli się no, tutaj nie robi tych zabiegów, no to też lekarze się tym mniej interesują. Więc na ile będzie pan mógł, to mi odpowie, na ile nie, to oczywiście zrozumiem. Teraz tak, kobiety, które nie chcą mieć dzieci, rzeczywiście jeżdżą do przygranicznych klinik i tam poddają się temu zabiegowi. I chciałabym wiedzieć, co na to lekarz z takiego lekarskiego punktu widzenia, czy to jest bezpieczne, niebezpieczne. Nie mówimy o psychologii, nie mówimy też o jakimś takim naszym życiowym planie, tylko po prostu o medycynie. Czy to jest zabieg jakiś mocno inwazyjny i niebezpieczny, czy spokojnie można się temu poddać i potraktować to jako sterylizację antykoncepcyjną właśnie. Zresztą wiemy, że na świecie to jest najpopularniejsza forma antykoncepcji.
Powiedzmy sobie tak, antykoncepcję, sterylizację wykonujemy najczęściej w trakcie laparoskopii, tak? Czyli podwiązujemy najczęściej jajowody. Tak. Czy jest to metoda bezpieczna? uważam, że tak, jest ona względnie bezpieczna, natomiast no, trzeba mieć na uwadze to, że wykonuje się ją w trakcie laparoskopii. Laparoskopia to metoda stosunkowo bezpieczna. Ona też nie spowoduje nam tutaj jakichś zaburzeń hormonalnych, no tak jak w przypadku stosowania czy wszystkich innych metod hormonalnych, czy tabletek, krążków, czy plastrów. Tu w hormony w ogóle nie ingerujemy, tak? Bo my zamykamy drogę komórce jajowej i zamykamy drogę plemnikom do tego, żeby one się połączyły w jajowodzie, bo to tam właśnie najczęściej dochodzi do zapłodnienia. I jeżeli tą drogę odetniemy, no to mamy tutaj właśnie ten mechanizm działania antykoncepcyjnego, więc nie ma ingerencji tutaj w układ hormonalny i to myślę, że jest dobry argument do tego, żeby tą metodę jednak wprowadzić i myślę, że wiele kobiet dlatego też taką metodę chciałoby sobie u siebie zastosować, no bo ja nie do końca rozumiem, dlaczego u mężczyzn można tą metodę wykonać, czyli można podwiązać na niesienie wody, a dlaczego u kobiet tego nie można. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że może prawnicy mogliby się na nie bardziej wypowiedzieć. Nie umiem, niestety nie umiem na to pytanie.
Odpowiedź na pewno nie jest medyczna. Odpowiedź leży gdzieś w sferze właśnie ideologii, przekonań na temat roli kobiety, raczej tam niż w sferze medycznej. Jestem o tym święcie przekonana. A proszę mi powiedzieć, czy skoro nie ingerujemy w gospodarkę hormonalną, czyli miesiączki są zachowane i co jeszcze? Libido? Tutaj chyba też
wszystko,
w żaden sposób nie...
Właściwie tutaj się nic nie zmienia. Bo,
tak, menopauza bo też w swoim czasie.
Tak, bo tu jajowód, który podwiązujemy czy przecinamy, on jest swego rodzaju po prostu tunelem, tak, który łączy jajnik, czyli łączy komórkę jajową, która się stamtąd uwalnia, z wnętrzem macicy. I my po prostu zamykamy ten tunel. Tam nic więcej się nie dzieje w tym jajowodzie, żadnej innej funkcji on nie spełnia, poza tym transportem właśnie komórki jajowej i plemników. Całą rolę hormonalną tutaj pełni jajnik. Hormony z jajnika nie uwalniają się do jajowodu i gdzieś później dalej nie przechodzą, tylko hormony z jajnika uwalniają się do krwiobiegu. Jajnik ma swoje unaczynienie, to nie jest tak, że z jajowodu jakoś tutaj coś nam przechodzi do jajnika, więc tutaj po prostu wszystko to, co normalnie kobieta ma dzięki działaniu hormonów, to wszystko się nam tutaj utrzymuje dalej.
I matką też może zostać, tak jak pan mówił, jest to do pewnego stopnia odwracalne, ale można też matką zostać w inny sposób, to znaczy zastosować in vitro, prawda?
No właśnie, no to jest kolejny argument za tym, że ta metoda jednak jest teoretycznie odwracalna. Tak? No bo to in vitro możemy u pacjentki wykonać i dać jej szansę na ciążę. Więc no, tak jak mówię, ja do końca tego nie rozumiem. Myślę, że jeszcze trochę czasu zajmie nam, ale może te zmiany się w polskim prawie też pojawią.
To proszę powiedzieć mi jeszcze taką rzecz. Czy podczas wywiadu lekarskiego pacjentka powinna powiadomić swojego ginekologa o tym, że poddała się zabiegowi sterylizacji antykoncepcyjnej? Taka wiedza jest potrzebna, niepotrzebna. Wiem, że pacjentki, znaczy te pacjentki, które do mnie trafiają, to znaczy kobiety, które ze mną rozmawiają, często mówią, że mają z tym problem, bo też nie do końca wiedzą, jaka jest ich sytuacja prawna. To znaczy, oczywiście powiedzmy wyraźnie, że każda kobieta ma prawo sobie zażyczyć takiej sterylizacji antykoncepcyjnej, nie w Polsce, ale gdziekolwiek za granicą, wrócić, powiedzieć o tym, że poddała się temu zabiegowi i nic, absolutnie nic jej nie grozi. Ale nie wszystkie kobiety chcą się do tego przyznawać. I teraz pytanie właśnie, czy powinny podczas wizyty?
Ja uważam, że wszystkie informacje, tak jak mówię, ginekologia jest specyficzną działką, jeszcze raz to powtórzę, ale my, żeby mieć pełny obraz pacjentki, no to musimy mieć wszystkie informacje o niej. Tak, tak jak mówiłem, sterylizację wykonuje się najczęściej w laparoskopii. No i teraz pacjentka, załóżmy, jest na fotelu ginekologicznym i gdzieś tam te blizny widać. No to lekarz i tak zapyta się, co tutaj była za operacja. No bo
to czyli widać, bo to jest też moje to jest pytanie.
No tak, bo w czasie laparoskopii te drobne dziurki, tak jak mówiłem, robimy, więc te blizny mogą. To nie są takie blizny jak przy cięciu cesarskim, czyli mamy długą około 10-centymetrową bliznę. Tak. Mamy drobne blizny, powiedzmy 2-3 centymetry, które mogą być zauważone, nie muszą. Ja uważam, że jeżeli jest dobra relacja lekarz-pacjent, to tutaj nie powinno być w ogóle żadnego problemu. tak? Bo to jest dobra informacja, znaczy dobra informacja, to jest, myślę, że istotna informacja z punktu widzenia wywiadu właśnie, że pacjentka miała już jakieś operacje wykonywane, a też z drugiej strony no, lekarz nie powinien tego w jakikolwiek sposób oceniać też, tak? No bo pacjentka, jeżeli zrobiła sobie to za granicą, to ona nie ma odpowiedzialności żadnej prawnej, karnej za to, że ten zabieg wykonała. W sensie mówimy o tym, że w Polsce no nie ma prawa, które by mówiło, że pacjentka, nie wiem, musi iść do więzienia za to, że, tak, że podwiązała albo sobie wody za granicą, albo tłumaczyć się z tego komukolwiek.
Ostatnia rzecz, o jaką chcę zapytać. Zabiegi, które są nieco bardziej inwazyjne i nieco bardziej kontrowersyjne, ale też pojawiają się pytania o nie, a mianowicie usunięcie obu jajowodów, tak zwany bisalp. Czy takie zabiegi, podcięcie, podwiązanie jajowodów i usunięcie jajowodów, no różnią się, prawda? One są oczywiście nie na życzenie, nic takiego nie przeprowadzi się w Polsce. Natomiast moje czytelniczki o to pytają i pytają też o histerektomię. Jest grupa kobiet, która naprawdę bardzo, bardzo nie chce być w ciąży i bardzo nie chce zaakceptować w sobie również tych wszystkich składników, z których buduje się ta nasza fizjologiczna kobiecość. Proszę mi powiedzieć w ogóle, co to są za zabiegi, bo to są zabiegi po prostu wykonywane tylko i wyłącznie ze wskazań zdrowotnych. Ale może powiedzmy w takim razie, z jakich wskazań? Kiedy to się robi?
No wskazań mamy dużo. To tak z takich najczęstszych, które możemy wymienić, to na pewno rak przede wszystkim. Mm-hmm. To na pewno jakieś duże mięśniaki, czy mięśniaki powodujące krwawienia obfite, nie dające się opanować metodami zachowawczymi, czy generalnie jakieś nieprawidłowe krwawienia, których właśnie nie jesteśmy w stanie zahamować metodami zachowawczymi. Też na przykład już wspomniana wcześniej endometrioza, tak? Jeżeli nie mamy możliwości opanowania lekami hormonalnymi tych dolegliwości bólowych, to te pacjentki też będą miały wskazanie, jeżeli się na taką operację zdecydują, to mogą mieć usuniętą macicę z jajowodami, tak? I tą operację rzeczywiście można w takich wskazaniach wykonać i to się przeprowadza, tak? Takie zabiegi można wykonać w Polsce. No i rzeczywiście oczywiście wiąże się to ze sterylizacją kobiety, tak? Ze wskazań właśnie medycznych.
I tyle. I chyba dobrnęliśmy do końca, tak?
Myślę, że tak. Chyba, że ma pani jeszcze do mnie jakieś pytania, to ja mogę mówić o tej ginekologii, antykoncepcji i bezdzietności. Bardzo w ogóle ciekawy temat, bo my bardzo mało dyskutujemy tak naprawdę o bezdzietności. Trochę tak mi się wydaje, że te kobiety są trochę pominięte w tej naszej ginekologii, bo tak jak sobie wspomnieliśmy, jednak się fiksujemy na tej ciąży, jednak się fiksujemy na tych problemach zajściem w ciążę, a o pacjentkach, które tej ciąży nie chcą, trochę mówimy chyba za mało. I to jest, myślę, bardzo fajne, ciekawe i bardzo edukacyjne i bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym wywiadzie, bo myślę, że takich wywiadów trzeba by było więcej, takiej edukacji dla pacjentek, jak się w tej bezdzietności poruszać, potrzeba na pewno dużo więcej.
Super, bardzo panu dziękuję. Wymęczyłam pana mocno, ale proszę mi wierzyć, 6 lat czekałam na wywiad z ginekologiem, więc tym bardziej się cieszę, że mogłam z panem porozmawiać. Myślę, że to jest naprawdę duża porcja wiedzy. No i cóż, i być może do usłyszenia przy jakiejś innej okazji, gdzieś w tej naszej sferze edukacji seksualnej, po której oboje się poruszamy. Dziękuję ślicznie.
Bardzo dziękuję również.